Witamy Państwa bardzo serdecznie w najnowszym odcinku Klubu Tygodnika 3.0. Zastanawialiśmy się długo, czy poświęcić czas Adamowi Bodnarowi i jego zmianom w Trybunale. Natomiast uznaliśmy, że ważniejszy jest temat społecznie, oczywiście temat rolników i tego, co dzieje się na ulicach w ostatnich tygodniach. Dlatego dziś gościmy Bartosza Mielniczka, prawnika, eksperta Centrum Analiz Klubu Jagiellońskiego. Dzień dobry, Bartku.
Dzień dobry, cześć wszystkim.
I w stałym składzie z prezesem Klubu Jagiellońskiego Pawłem Musiałkiem. Cześć, Pawle.
Witam wszystkich.
A ja nazywam się Bartosz Brzyski i dzisiaj będę zadawał chyba kluczowe pytania, dlatego aby zrozumieć, co w ogóle się dzieje, dlaczego protesty trwają, dlaczego wybuchły, czego się spodziewać i jaka przyszłość czeka polskich rolników, ale też być może polską i unijną gospodarkę. Bartku, na początku do ciebie pytanie, jakbyś mógł zrekapitulować, bo wydaje mi się, że dzisiaj wszyscy skupiają się na tym, co dzieje się na ulicach, kto rzucił kamieniem. A tak naprawdę powinniśmy wrócić do jądra tego problemu i tematu, czyli to, dlaczego rolnicy protestują, no i czy twoim zdaniem te postulaty są zasadne i czy powinniśmy z nimi sympatyzować, czy tak jak niektórzy raczej się oburzać i irytować, że rolnicy w ogóle głowę zawracają i blokują polskie miasta?
No to zacznę tak. Na pewno powinniśmy się solidaryzować z rolnikami, a pytanie o to, czy powinniśmy popierać postulaty, to jest pytanie dość złożone, dlatego że tych postulatów jest wiele i niektóre są realistyczne, inne nierealistyczne. No takie główne osie, które się przetaczają w mediach w kontekście tego, co rolnicy postulują, to przede wszystkim Europejski Zielony Ład, import z Ukrainy, no i spadek opłacalności produkcji rolnej, w szczególności zbóż, bo tutaj mamy duży spadek na rynkach światowych i także w kraju. I tak na dobrą sprawę ten trzeci jest najbardziej istotny, tak? To znaczy bez tego trzeciego tych protestów w ogóle by nie było, tak? To znaczy jeżeli ta produkcja by się dalej opłacała, tak, i nie byłoby kryzysu opłacalności w produkcji i wszystko by się budżetowo spinało, no to Europejski Zielony Ład i związane z tym różne utrudnienia administracyjne, ekoschematy i tak dalej, oczywiście na pewno spotkałyby się z niezadowoleniem. Import z Ukrainy także spotkałby się z niezadowoleniem, ale do protestów w takiej skali na pewno by nie dochodziło, tak? Więc to jest absolutnie główna przyczyna tych protestów, dlaczego teraz mamy rolników na ulicach, dlaczego te drogi są blokowane. Więc to jest punkt pierwszy. No, Europejski Zielony Ład, no, tak jak mówię, on się wiązał, czy miał się wiązać, tak, bo teraz Komisja Europejska, jeszcze się nie przyglądałem dokładnie tym, co tam zostało ustalone, ale zostało ogłoszone tak, że Europejski Zielony Ład jest odroczony, powiedzmy tak, w kontekście rolnictwa, a te ekoschematy wiązały się po prostu z obniżeniem dopłat dla rolników, chyba że będziemy stosować te ekoschematy, czyli tam te określone działania w ramach produkcji rolnej, które miały być wtedy weryfikowane przez polskie agencje na podstawie zdjęć na przykład i tak dalej, tak, co wiązało się z dużymi utrudnieniami, tak, i dużym niezrozumieniem po stronie rolników. Komunikacja też mocno zawiodła. No i import z Ukrainy, teraz tak na dobrą sprawę mamy embargo, tak, w Polsce na słonecznik, pszenicę, rzepak i inne produkty takie podstawowe absolutnie, tak? No ale ten import jest takim czymś namacalnym, powiedzmy, tak, i rzeczywiście w tych pierwszych miesiącach wojny to ukraińskie zboże po naprawdę dumpingowych cenach wjeżdżało do Polski i nawet nie tyle miało wpływ na ceny zbóż w kraju, tak, co po prostu na kanały sprzedażowe, tak, to znaczy rolnicy w takiej dobie niepewności nie do końca wiedzieli, co robić z tym zbożem, tak, ceny rosły, więc nie do końca opłacało się sprzedawać to zboże, no bo ceny miały tendencję zwyżkową, a jednocześnie to tanie, naprawdę tanie zboże z Ukrainy wpływało do kraju i no i lokalne kanały sprzedażowe, lokalne skupy po prostu obkupiły się tym zbożem. To spowodowało sytuację, w której mamy no, skumulowane zapasy po prostu zbóż i w zeszłym roku i w tym roku jeszcze jeszcze dodać do tego ten wątek, że te i poprzednie, i obecne zbiory zbóż naprawdę bardzo dobre były, tak? Były blisko rekordów. No to mamy sytuację, gdzie mamy nadpodaż tych zbóż po prostu na rynku krajowym, duże zapasy są. No i teraz doszły jeszcze spadające ceny na giełdach, tak? Bo to też trzeba wskazać, że to nie do końca jest tak, że to zboże ukraińskie tutaj nam obniżyło ceny, tylko to wynika po prostu z cen na rynkach światowych. W Europie to jest giełda paryska, Matif. No i można powiedzieć, że cenami w Polsce Matif przede wszystkim rządzi, a nie Ukraina, tak? Stosując taki skrót myślowy. Także protesty są przede wszystkim przeciwko temu, że czy z tego powodu, że ta produkcja się nie opłaca, tak? I do tego dochodzą wtedy kolejne elementy, tak? Czyli Europejski Zielony Ład, który dodatkowo ogranicza opłacalność tej produkcji rolnej, dokłada dodatkowe wymogi administracyjno-prawne na rolników, a przy niewydolności polskiej administracji i byle jakości państwa, no to mamy przepis na katastrofę, stąd gniew jest po prostu słuszny, tak? A czy te postulaty powinniśmy popierać? No od Europejskiego Zielonego Ładu nie odejdziemy na pewno w całości, no bo to jest główny chyba pomysł Unii Europejskiej na samą siebie, tak, w nadchodzących dekadach, tak? Więc tutaj możemy na pewno kibicować, żeby to zostało dostosowane trochę bardziej do realiów sektora, czy różnych sektorów, no a w kontekście na przykład zakazu importu produktów z Ukrainy i tak dalej, no to czy należy popierać, no trudny temat, no bo te produkty są różne, powiedzmy, tak, i pytanie o reakcję Ukrainy, skutki polityczne.
Wydaje się, że te protesty, czy to niezadowolenie rolników, to jest taki hamburger, który się złożył na potężny ładunek faktycznie złości, bo mamy tutaj różne płaszczyzny. Natomiast poruszyłeś duży temat. Paweł pisał na naszym portalu Klubu Jagiellońskiego tekst Rolnicze protesty i Europejski Zielony Ład. Początek końca. Wiemy, że Donald Tusk zapowiedział już, że wróci do rolników zapowiedział korekty, którą ma tam wynegocjować z Ursulą von der Leyen. No jakieś tutaj zmiany mają w tym zakresie być. Pawle, czy ty uważasz, że rolnicy rozsadzą ten projekt Europejskiego Zielonego Ładu, czy jedyne, na co faktycznie możemy liczyć dzisiaj, to jakaś dobra, drobna korekta, tym bardziej, że Ursula von der Leyen właśnie ubiega się o reelekcję?
Na razie myślę, że nic nie wskazuje na to, aby Europejski Zielony Ład miał zostać jakoś fundamentalnie zmieniony, przynajmniej co do jego takich podstawowych mechanizmów. Podkreślmy, że jest to duży program, który obejmuje bardzo wiele sektorów i rolnictwo jest tylko jednym z elementów tego Zielonego Ładu, ale chyba jest tym elementem, który akurat przejdzie pewną rewizję. Pytanie jak głęboką, to tego nie wiem, natomiast to jest scenariusz bazowy na dzisiaj i nie jest wcale wykluczone, że jeżeli kolejne grupy będą dołączać się do protestujących rolników, to ta rewizja Zielonego Ładu może być znacznie bardziej fundamentalna. To nie jest zresztą scenariusz, który jest czymś, czego trudno było sobie wyobrazić. Ja przypomnę, że myśmy w Klubie Jagiellońskim już wiele lat temu pisali, kiedy ten Europejski Zielony Ład w ogóle powstawał, to w Centrum Analiz Klubu Jagiellońskiego powstał raport pokazujący założenia tego Europejskiego Zielonego Ładu i już wówczas sygnalizowaliśmy, że istnieje pewien fundamentalny problem, który wiąże się z tym programem, mianowicie takim, że zdefiniowanie sobie tego głównego celu, jakim jest osiągnięcie neutralności klimatycznej Unii do roku 2050, ono musi oznaczać, że my te emisje dwutlenku węgla i innych gazów cieplarnianych musimy eliminować w bardzo szybkim tempie i w zasadzie w każdej naszej działalności, czyli zarówno w każdym sektorze gospodarki, zarówno dotyczy to firm, jak i gospodarstw domowych, jak i administracji publicznej, no mówiąc krótko, wszystkich. Jeżeli chcemy zejść do zera, to nie ma takiej emisji, które możemy powiedzieć, że są nieważne, a więc musimy też ograniczać w tych sektorach, które dotychczas w ogóle nie były tym systemem chociażby handle emisjami objęte. I rolnictwo jest takim obszarem, który stosunkowo późno zaczął się tym tematem redukcji dwutlenku węgla interesować, dlatego że przez lata tak naprawdę ten system handlu emisjami on się koncentrował na energetyce. No tam te największe oczywiście emisje są, które generowane są głównie oczywiście z węgla, ale no właśnie, Europejski Zielony Ład rozszerzył tą logikę, przekraczając tą energetykę i wchodząc też na inne obszary, jak budownictwo, jak właśnie jak transport, jak w końcu rolnictwo. No i dzisiaj tak naprawdę widzimy pewien skutek pewnego procesu, który zaczął się jakiś czas temu, ale który to proces, no póki był to obszar dyskusji, póki jeszcze nie było konkretnych projektów, póki nie było konkretnych kosztów, no to wszyscy się temu jakoś tam przyglądali. No i teraz chyba przeszliśmy od tej fazy przyglądania się do fazy po prostu reakcji. I gdyby oczywiście było tak, że ten kryzys by nie miał miejsca, bo nie mielibyśmy wojny, nie mielibyśmy tych wszystkich czynników, które wpływają na tą bardzo trudną sytuację rolników, to pewnie ten Europejski Zielony Ład w rolnictwie byłby zupełnie inaczej przyjęty. No pewnie też rezerwą, ale pewnie nie tak gwałtownie, jak ma to miejsce dzisiaj. Natomiast to, że uzbierała się taka góra różnych problemów, to ten Europejski Zielony Ład, który, ja się zgadzam tutaj z Bartkiem, który mówi o tym, że nie jest to dzisiaj kluczowy taki czynnik, można powiedzieć, cenotwórczy, no to jednak on jakby powoduje taki dodatkową emocję, która po prostu powoduje, że ci ludzie wychodzą na ulicy. No i mamy do czynienia z taką bardzo dla Komisji Europejskiej niebezpieczną sytuacją, w której to no jedna grupa społeczna wychodzi, istotna grupa społeczna, no ale jeżeli Komisja Europejska się przed nią cofnie, no to inne grupy, które też przecież będą odczuwać koszty tego Europejskiego Zielonego Ładu, również mogą sobie zadać pytania, dlaczego to my mamy ponosić te koszty. Szczególnie, że jeżeli byśmy chcieli utrzymać ten cel neutralności klimatycznej i jednocześnie chcieli ulżyć rolnikom i powiedzieć, że no dobrze, w rolnictwie redukcja emisji jest dużo bardziej kosztowna, ponieważ odbywa się kosztem bezpieczeństwa żywnościowego i tak dalej, i tak dalej. W związku z tym my, chcąc utrzymać ten cel, musimy przyspieszyć tą emisję w innych obszarach, aby te obszary po prostu nadrobiły, no to będziemy proponować zwiększenie kosztu dla innych grup społecznych. Także dlatego ten tekst, Bartek, napisałem, ponieważ proponowałbym spojrzeć na ten Europejski Zielony Ład nie tylko wycinkowo z punktu widzenia stricte rolników, ale właśnie całościowo jako pewien proces, który zaczyna być podważany. Ci rolnicy wjechali tutaj, można powiedzieć, taranem w ten temat od razu w sposób taki bardzo spektakularny i wcale na tych rolnikach ten temat się nie musi zakończyć, bo może się okazać, że już niedługo kolejne grupy, które będą doświadczać pewnych kosztów, które zaczynają być namacalne i zaczynają być weryfikowane te takie bardziej optymistyczne narracje, które były suflowane również przez Komisję Europejską, ale nie tylko, które te narracje polegały na tym, że będziemy żyć na zielonym kontynencie, ale który jednocześnie będzie się bardzo dynamicznie rozwijał gospodarczo i te cele gospodarcze tak naprawdę są takie paralelne wobec tych celów klimatycznych. To wszystko da się tak jakoś ładnie ułożyć i nie dość, że uratujemy planetę, to jeszcze będziemy tym, można powiedzieć, wzorcem dla innych i jeszcze stworzymy sobie dodatkowe źródła wzrostu, dodatkowe motory rozwoju, bo stworzymy ten zielony łańcuch wartości. No i dzisiaj się okazuje, że na horyzoncie bardziej widoczne są koszty niż zyski tego procesu i w momencie, w którym myśmy byli na tym etapie takiej optymistycznej narracji, to jeszcze opinia publiczna bardzo mocno dopingowała Komisji Europejskiej i Komisja miała mocną społeczną legitymizację do tego, żeby ten proces przeprowadzać, to dzisiaj widzimy, że ta legitymizacja słabnie. Słabnie, ponieważ duża część obywateli w sytuacji, w której jest konfrontowana z tymi kosztami, będzie po prostu wybierać takie oto rozwiązanie, żeby albo osłabić ten Zielony Ład, albo zamrozić, albo w ogóle go wrzucić do kosza. Więc ostatnie zdanie w tej części. Wydaje mi się, że przed Komisją Europejską stoi bardzo trudne wyzwanie, jakim jest to, że na pewno musi zaproponować jakieś rozwiązania, ale no z jednej strony te rozwiązania nie mogą być na tyle daleko idące, aby uderzały w główny cel, jakim jest ta neutralność klimatyczna, ponieważ to byłoby dla Komisji Europejskiej już pewnie niedopuszczalne. Z drugiej strony nie mogą być zbyt błahe, bo rolnicy się przezorientują, że to są tylko jakieś absolutnie drobiazgi. No i musi też pilnować Komisja Europejska, jak reagują na te propozycje inne branże, które też sygnalizowały niezadowolenie, ale Komisja za każdym razem mówiła, że po prostu z tego się nie możemy wycofać. wycofać, bo po prostu ten pociąg musi jechać do przodu. No więc bardzo trudna łamigłówka przed Komisją Europejską. No i będziemy obserwować pewnie w następnej kadencji, jak Komisja się zachowa, no bo w tej kadencji już wiemy, że pewnie już żadnych fundamentalnych zmian pewnie obserwować nie będziemy.
Ty, Paweł, powiedziałeś o trudnej łamigłówce, a Bartosz pisał na swoim profilu na portalu X o siedzeniu okrakiem na płocie, że polityka Brukseli w tej chwili polega na tym, że z jednej strony narzuca, jak dobrze rekonstruuje Bartku, narzuca coraz wyższe normy rolnikom, a z drugiej strony no właśnie ten import produktów trwa do Unii Europejskiej z krajów, gdzie ta produkcja jest o wiele tańsza i przez to rolnicy tę konkurencyjność tracą. No z jednej strony można powiedzieć, że w takim razie Bruksela zdaje sobie sprawę, skoro jednocześnie gra na obu fortepianach, że te koszty mają znaczenie i że te produkty jednak, ich cena jest istotna. Z drugiej strony przez to wysadza własną reformę i jak to rekonstruuje. Czy w takim razie, no jak długo można prowadzić podwójną politykę, bo w takim wypadku można powiedzieć, że nie mamy ani reformy, ani zrównoważonego rynku, no przynajmniej na tym, w tym obszarze rolnictwa na ten moment, więc jest to sytuacja patowa, Bartku.
Jak długo, to nie wiem. Wiem za to natomiast, że jeżeli jakieś otrzeźwienie nie przyjdzie, to po prostu ta wizja zielonej Europy się wywróci, mówiąc ładnie, bo to nie ma racji bytu. Takiej przy braku społecznej akceptacji Komisja Europejska nie ma tak silnej legitymizacji, żeby tak duże zmiany w gospodarkach krajów członkowskich przeprowadzać wbrew woli no większości, tak na dobrą sprawę, rządów, tak, gdzie no presja społeczna będzie w wielu krajach Unii Europejskiej, co teraz widać w sektorze rolnictwa chociażby, tak, na tyle silna, żeby wymuszać zmiany stanowisk, tak, państw członkowskich w tym zakresie. Tak, i to jest oczywiście bardzo, bardzo złożony temat, ale rzeczywiście tak trochę wygląda, że siedzimy okrakiem na płocie i to nie tylko Komisja Europejska, ale także kolejne rządy w Polsce, tak trochę tak udajemy, że w dobie tej niestabilności to taka polityka, no chociażby w sektorze rolnictwa, tak się może utrzymać, tak, to znaczy, że z jednej strony chcemy być konkurencyjni, z drugiej strony nakładamy na właśnie sektor kolejne ograniczenia, kolejne wymogi, chcemy stawiać na zdrową żywność, wysokiej jakości i tak dalej, ale tak na dobrą sprawę nie tworzymy za bardzo jakichś tam nowych instrumentów, żeby to egzekwować, tak, żeby tą produkcję zachować, i jednocześnie eksponujemy ten sektor na rynek, po prostu, tak, to jest problem, właśnie polega na tym w sektorze rolnictwa, że o ile rolnik musi przyjmować na klatę wszystkie czynniki kosztowe, tak, to znaczy wzrost cen produkcji, nawozów, materiału siewnego, sprzętu i kosztów finansowania i tak dalej, to z drugiej strony nie jest tak jak w innych sektorach, że może po prostu podwyższyć cenę, tak? Rolnik nie ma zdolności cenotwórczej. On jest zakładnikiem cen, no w przypadku Europy właśnie cen zbóż na Matifie, no a Matif jest po prostu giełdą, tak, która tak samo jak giełda w Chicago czy w Chinach, po prostu no jest giełdą, te ceny są zglobalizowane tego surowca, tak? Więc no jeżeli rolnik nie ma zdolności cenotwórczej, tak, no to nie ma możliwości w dłuższym terminie prowadzić takiej polityki, że zwiększamy koszty prowadzenia działalności. Z drugiej strony nie tworzymy żadnych mechanizmów chroniących rolników przed wahaniami cen, poza tam dopłatami, które są ryczałtowe, tak na dobrą sprawę, tak? Które nie są, no, które nie odpowiadają wahaniom na cen produktów na rynkach światowych, i jeszcze do tego wystawiać ten sektor rolny na konkurencję z krajami, gdzie te czynniki kosztowe są znacznie mniejsze, bo tam po prostu działa efekt skali, tam ogromne międzynarodowe agroholdingi po prostu działają na ogromnych areałach. Ukraina jest dobrym przykładem, ale to nie tylko w Ukrainie, tak? Nie tylko na Ukrainie to tak jest, w Stanach Zjednoczonych czy w Ameryce Południowej to działa tak samo, i często inwestorami są fundusze, które na przykład no, gdzieś tam beneficjentów mają, czy osoby fizyczne, które mają udziały w tych funduszach lub spółki, no to są spółki bądź osoby europejskie, tak po prostu, tak, czyli jest tu pewna gra interesów i no i trochę tak jest, na Ukrainie też tak jest, także nie tylko oligarchowie tam mają te grunty, ale to spora część należy po prostu do międzynarodowych funduszy, które mają swoje siedziby w Luksemburgu, w Holandii, tak, czy w Niemczech, i to są po prostu wehikuły inwestycyjne i one liczą na stopę zwrotu po prostu, tak, więc nie da się prowadzić takiej polityki na dłuższą metę, albo stawiamy na rodzinne gospodarstwa, eko, z krótkiego łańcucha dostaw i tak dalej, albo no idziemy w rynek, tak, i chcemy, żeby to było konkurencyjne. Jakby nie da się tego połączyć przy obecnych mechanizmach, tak? Nie ma takiej możliwości. Jest konflikt bardzo silny między interesami tego dużego kapitału, tak, i tym rynkiem, a tym, że chcemy, żeby to europejskie rolnictwo było właśnie zielone, rodzinne, na małych, średnich gospodarstwach oparte i tak dalej, tak? To jest konflikt i tego nie da się pogodzić i Komisja Europejska, ani polski rząd. Nie ma jakby koncepcji za bardzo, jak temu przeciwdziałać, tak?
No to w takim razie jeszcze dopytam Cię, bo za Pawłem stoi raport Czas na integrację, wyzwania i szanse dla wsi i rolnictwa w Polsce. Jesteś tam autorem, współautorem dwóch rozdziałów tego raportu Klubu Jagiellońskiego. Myśmy go opublikowali w zeszłym roku. W zeszłym roku już też wiadomo było, że ta sytuacja w polskim rolnictwie jest trudna. Te protesty mniej lub bardziej się tliły, ale ich skala nie była tak duża, więc pojawia się pytanie, dlaczego ten temat wybuchł dopiero w ostatnich tygodniach na taką skalę. To jest jedna rzecz, a druga rzecz jest taka, że powiedziałeś o tym, że nie tylko Bruksela, ale też Warszawa nie ma pomysłu na to, co w rolnictwie zrobić. Wy w tym raporcie próbowaliście na ten temat no, nakreślić jakiś kierunek, no ale pytanie brzmi, jakby co w takim razie, czy dzisiaj w ogóle Warszawa ma wpływ na to, na sposób rozwiązania tego konfliktu, czy to po prostu jest tylko próba przyduszania i przygaszania i prokrastynowania, przesuwania tego w czasie, aż to Bruksela ten problem rozwiąże?
To krótko odpowiadając najpierw na pierwsze pytanie, dlaczego teraz? Po pierwsze dlatego, że te protesty w Polsce trochę wybuchły na taką skalę, tak, zostały zainspirowane protestami w Niemczech, tak, w innych krajach członkowskich, i ta fala europejska tutaj także po prostu dotarła. Chociaż trzeba przyznać, że my wcześniej protestowaliśmy, tak jak wspomniałeś, jeszcze za rządów PiS-u, oszukana wieś, czy Agrounia protestowała w związku z importem ukraińskich produktów, więc no, wiele osób mówi, że byliśmy pierwsi, poniekąd jest to prawda. Ale ta skala, no to po pierwsze polityka, tak, po drugie kalendarz, niedługo rolnicy w pola będą wyjeżdżać, tak, więc powoli to okienko czasowe, żeby protestować się kończy. No a trzecia to właśnie to, że ta fala w Europie tak wybuchła i to się po prostu wiąże z wdrożeniem tych ekoschematów, takich nowych wytycznych we wspólnej polityce rolnej i Europejskim Zielonym Ładzie, tak, więc to po prostu czynnik czasowy ma znaczenie, tak? A w kontekście tego drugiego, czy polski rząd coś może? No może, generalnie może, tylko że jest to bardzo trudne i wymaga odważnego pójścia wbrew trendom, takim strukturalnym, które polegają na tym, że mamy dążenie do takiej konsolidacji, tak, na każdym, we wszystkich branżach, tak na dobrą sprawę, tak, i w przemyśle, i w usługach, tak, duże firmy się łączą, średnie, małe są wykupywane albo padają i mamy po prostu konsolidację, duży może więcej, tak to po prostu działa i sektor spożywczy jest tego dobrym przykładem, no i w Polsce, nas to w Polsce dotyka szczególnie, tak, bo mamy dużą nierównowagę w ramach tego łańcucha dostaw i właśnie w tym, w ostatnim bodajże rozdziale, tak, raportu Czas na integrację, ten wątek był przeze mnie poruszany. Dlaczego tak się stało? Dlatego, że w latach 90. po transformacji ustrojowej my wpuszczaliśmy dużo międzynarodowego kapitału w sektor spożywczy, tak? No i teraz mamy fantastyczne wyniki eksportu, bo to nasze przetwórstwo spożywcze jest, no naprawdę, to są bardzo imponujące wyniki, tak? Jeżeli ktoś nie wie, to my dalece przewyższamy, jeżeli chodzi o eksport żywności Ukrainę, tak? To jest nawet nie o jedną długość, tak? To jest znacznie więcej. Ponad 50 miliardów euro w zeszłym roku to było, przy czym to są przede wszystkim produkty przetworzone, w przetwórstwie mocno siedzą międzynarodowe grupy kapitałowe i to jakby nie jest samo w sobie złe, tak, że inwestorzy zagraniczni przyszli. Problemem jest to, że jako że to są duże konsorcja i jednocześnie my mamy rozdrobnione rolnictwo oparte na rodzinnych gospodarstwach, to jest bardzo duża asymetria potencjałów między tymi dwoma elementami łańcucha dostaw. I pozycja negocjacyjna rolników, tak, i ten brak możliwości kreowania cen i ekspozycja na koszty i ryzyko i tak dalej, jest po prostu w Polsce zwielokrotnione. Teraz oczywiście jest rozbicie kompetencji między państwami członkowskimi a Unią Europejską, a Komisją Europejską w kontekście wspólnej polityki rolnej, no bo to jest polityka unijna, tak, ona jest ustalona na poziomie unijnym i w ramach jednolitego rynku państwo członkowskie nie może sobie od tak po prostu jeszcze dotować jeszcze bardziej swojego rolnictwa, no bo tak po prostu jednolity rynek nie działa, tak, to nie na tym to polega. Co może zrobić polski rząd, tak? No, trochę po tym spotkaniu premiera i ministrów rolnictwa i wiceministrów z rolnikami w ubiegłym tygodniu pojawiły się takie pomysły, tak? To znaczy, z jednej strony to było zasygnalizowanie Komisji Europejskiej, że chcemy jakieś rozwiązanie na poziomie unijnym wprowadzić. Z drugiej strony pojawił się wątek tego, że chcemy się wypisać z Europejskiego Zielonego Ładu, czytaj, nie będziemy go stosować. Ja zakładam, że wtedy, jak Donald Tusk to zapowiedział, to doskonale wiedział, że to jest już brane pod uwagę w Komisji Europejskiej, no bo to zostało ogłoszone, że odraczamy to, powiedzmy, tak? Te obniżki w dopłatach i tak dalej. Więc no i teraz jeszcze pytanie pojawiło się takie, czy to jest jakiś pomysł długofalowy, tak, czy to jest prokrastynacja. Zdecydowanie to jest prokrastynacja i zarówno to, co teraz Komisja Europejska proponuje, tak, czyli odroczenie, tak, tych części wymogów i programów, mechanizmów związanych z Zielonym Ładem i tak dalej, jak i działania rządu, tak, czytaj embargo, tak, na te produkty rolno-spożywcze z Ukrainy, jakieś dopłaty i tak dalej, to jest po prostu próba powrotu do status quo ante, tak, czyli przed tym okresem, gdzie my mieliśmy te wszystkie problemy, tak, wynikły. Nie ma takiego długofalowego planu i żeby po prostu to jakoś rozwiązać, tą sytuację, no to musielibyśmy przede wszystkim zdecydować, tak, czy my chcemy, żeby to rolnictwo było u nas i w Europie, tak, ale u nas przede wszystkim konkurencyjne, tak, towarowe, że chcemy liczyć zyski z eksportu, tak, i wtedy już nie ma znaczenia, czy to jest przetwórstwo krajowe, zagraniczne i tak dalej, żeby to po prostu PKB się nakręcało, tak, i żeby była większa produktywność i tak dalej. Czy chcemy postawić przede wszystkim na bezpieczeństwo żywnościowe, na krótki łańcuch dostaw, tak, na zdrową żywność i tak dalej, tak.
To Pawle, w takim razie, bo ty jako wcześniej też szef Centrum Analiz Klubu Jagiellońskiego i człowiek, który się nad politykach publicznych znasz generalnie, no to pytanie brzmi, nie dość, że rolnicy nie mają możliwości, żeby kształtować te ceny, to jeszcze działają w skrajnie, z tego co opisuje też Bartosz, nieprzewidywalnym otoczeniu takim prawnym, można powiedzieć, bo z jednej strony są różne wytyczne i pomysły komisji, z drugiej strony jest jakaś reakcja, próba gaszenia pożaru, ingerencji Warszawy, z trzeciej strony wreszcie jest udział rynku, to no, jak ty patrzysz na to, co powinniśmy w takim razie w tym momencie zrobić, bo wygląda na to, że przede wszystkim na coś się zdecydować, bo ta niepewność chyba jest głównym dzisiaj problemem w tym obszarze.
Zacząłbym od bardzo mocnej tezy. Bartek, wspomniałeś o raporcie Czas na integrację, ale myśmy w Klubie Jagiellońskim jeszcze chwilę wcześniej wydali raport, o którym też wspominałem, o stricte Europejskim Zielonym Ładzie. I wówczas ja tam postawiłem w tym raporcie taką tezę, że Unia Europejska popełniła duży błąd, rezygnując z polityki warunkowości, jeśli chodzi o politykę klimatyczną. Na czym ta polityka warunkowości polegała? Polegała na tym, że Unia Europejska może i nawet chyba powinna pełnić rolę lidera tego tematu klimatycznego na świecie. Jesteśmy też najbardziej rozwiniętym częścią świata. Też mamy pewne, można powiedzieć, zobowiązania wynikające z tego, że wtedy, kiedy się Unia Europejska rozwijała najmocniej, to wtedy też dużo emitowała. Pewnie, jeśli chodzi o przypadek Polski, jest tutaj też nieco inny niż historia unijnego mainstreamu. No niemniej jesteśmy częścią Unii Europejskiej, też pewną odpowiedzialność musimy brać. Natomiast problem polega na tym, że Unia Europejska od jakiegoś czasu przestała się oglądać na to, jakie zobowiązania biorą na siebie inne kraje na świecie, a tak naprawdę w jakim zakresie te inne kraje nawet nie tyle deklarują chęć włączenia się do tej walki z globalnym ociepleniem, ile realnie te emisje zbijają. I mamy dzisiaj to taką sytuację, w której od wielu lat Unia Europejska realizuje swoje cele klimatyczne, zmniejsza te emisje i to zmniejsza w dość imponującym tempie. No tylko, że problem polega na tym, że to nie ma dużego znaczenia w skali świata, dlatego że ci główni emitenci chcą się rozwijać bez tych restrykcji, które wzięła na siebie Unia Europejska. 7% to jest ta słynny wskaźnik, który mi się wydaje, że powinien być absolutnie fundamentem dyskusji nad polityką klimatyczną Unii Europejskiej. 7% to jest dzisiaj udział Unii Europejskiej w emisjach światowych. I niestety te tezy, które mówiły o tym, że nawet jeżeli ten udział jest niewielki, ale Unia powinna na siebie wziąć ten ciężar po to, żeby pokazać innym, bo jeżeli nie będzie tego nauczyciela, to inni nie będą wiedzieli, za kim podążać, to się po prostu nie sprawdziło, bo Unia tym nauczycielem jest od wielu lat, i inne kraje, Stany Zjednoczone, Chiny, tą ścieżką nie podążają. Owszem, one dotują swoje, nazwijmy to, zielone przemysły, one wprowadzają pewną politykę przemysłową, ale jednocześnie nie wrzucają do swojej gospodarki tych kosztów, które wrzuca Unia Europejska, tych wszystkich regulacji, tych systemów handlu emisjami z takimi kosztami, które są. To jest absolutnie wynalazek europejski, który widzimy, że gospodarczo bardzo silnie podcina naszą konkurencyjność. Podkreślę, w założeniach miało być tak, że myśmy jako pierwsi wzięli na siebie pewien koszt, ale jako pierwsi mieliśmy być też beneficjentem, mieliśmy odcinać rentę z tego bycia innowatorem i w tych wszystkich kluczowych dzisiaj sektorach, gdzie są duże pieniądze, czyli samochody elektryczne, fotowoltaika, panele, nagle się okazuje, że to myśmy jako pierwsi wprowadzili przepisy, tylko nie my jesteśmy dzisiaj liderem światowym, tym liderem są na przykład Chiny, które na własnym podwórku tych regulacji nie wprowadzają, a świetnie odnalazły się w tych regulacjach unijnych, które wymuszają pewien popyt, w który wchodzą chińskie produkty. Więc to, do czego zmierzam, to jest dość mocna teza, która polega na tym, że niestety, ale ja uważam, że powinniśmy wrócić do polityki warunkowości, która polega na tym, że Unia powinna brać na siebie tylko takie zobowiązania, które biorą na siebie inni. Inaczej po prostu my będziemy światowym, ale nie liderem, ale frajerem, który po prostu podważa swój przemysł, ale nie tylko, bo również i rolnictwo, i również i inne obszary gospodarki. I mówię to z pewnym bólem, bo oczywiście ja sobie zdaję sprawę z powagi problemu globalnego ocieplenia, ale niestety nie jest tak, że dzisiaj to globalne ocieplenie jest w rękach Unii Europejskiej. Jeżeli inni na świecie nie chcą się tego zadania podjąć, to my po prostu zbawić świata nie jesteśmy w stanie, nawet jakbyśmy chcieli. Więc ja uważam, że w ogóle zamrożenie Europejskiego Ładu w takim kształcie, w którym on jest i pójście w tą stronę, że te środki, które chcieliśmy na to wykorzystać, powinny iść na reindustrializację Europy, bo jeszcze nie mówiliśmy o zagrożeniu wojennym, które tutaj jest bardzo istotnym kontekstem tej dyskusji. Więc te środki moim zdaniem powinny być po prostu te regulacje wyhamowane i komisja ma dzisiaj dobry pretekst, nazwijmy to wojenny, żeby to zrobić, że tak powiem, i wyjść twarzą z tego. Pewnie to się szybko nie zadzieje, ale jak mnie pytasz, Bartek, o to, co powinniśmy zrobić, to na tym poziomie unijnym powinniśmy pójść bardzo grubo, nie unikać męskich, twardych decyzji, wchodzić w jakieś drobiazgi, jakieś drobne regulacje, które będą tworzyć pozorów rozwiązania problemu, tylko tak, my musimy postawić sprawę jasno, najlepiej zamrozić cały Europejski Zielony Ład, to jest jakby punkt pierwszy, ale na tym się niestety nie może skończyć, bo Punktem drugim jest to, że europejskie rolnictwo, zanim Europejski Zielony Ład w ogóle był dyskutowany, również jeśli chodzi o pozycję na międzynarodowym rynku, traciło pewną konkurencyjność, ponieważ mamy tutaj wiele różnych przepisów i wiele różnych uwarunkowań powodujących, że koszty produkcji po prostu w Europie są wysokie i my nie możemy abstrahować od tego, że po prostu nie funkcjonujemy w jakiejś wyspie, którą możemy się zupełnie odciąć od innych regionów świata. Te narzędzia protekcjonistyczne, które były stosowane, one też nie do końca są jakby skuteczne. W związku z tym ja uważam, że nie ma odwrotu tej odpowiedzi na ten dylemat, który dobrze Bartek zdefiniował, to znaczy my musimy iść po prostu w duże rolnictwo właśnie po to, żeby uchronić produkcję w Europie. To znaczy jeżeli my w tą stronę nie pójdziemy, to się okaże, że te międzynarodowe holdingi, które mają swoje też udziały własnościowe w innych regionach świata, w Ameryce Południowej, w Afryce i w wielu innych miejscach, one po prostu będą zwiększały po prostu swój import. Więc to jest pewna lekcja zarówno, którą powinna odrobić Unia Europejska, ale którą powinna też odrobić stricte Polska, bo myśmy hermetyzowali pewien model rolnictwa właśnie rozdrobnionego i te słynne 11 hektarów, które jest średnią polskich gospodarstw, jasno, dobitnie pokazuje, że no nie da się z takim rolnictwem po prostu daleko zajechać i nie zmieni się ta asymetria, o której słusznie Bartek wspomina, między rolnikami a sektorem przetwórstwa, który jest dominowany przez duże firmy międzynarodowe w Polsce, jeżeli my będziemy mieli po prostu małe gospodarstwo. Znaczy, jeżeli chcemy, żeby te marże, czyli ten większy kawałek tortu dzisiaj, który przynależy do przetwórstwa, przynależał do rolników, to oni muszą mieć większą siłę, a większą siłę będą mieć tylko wtedy, jeżeli stworzą dużo większe, silniejsze organizmy, które będą w stanie zarówno negocjować z przetwórcami, jak i też będą konkurencyjne wobec rolnictwa też pozaeuropejskiego. Oczywiście tutaj ja nie postuluję, abyśmy zupełnie znieśli te narzędzia protekcjonistyczne. Pewnie jakiś element tego protekcjonizmu trzeba zachować, ale chciałbym zwrócić uwagę, że jeżeli my nic z tym europejskim rolnictwem nie zrobimy, nie będziemy dbali o to, żeby ono było konkurencyjne, co niestety wymaga zniesienia pewnych też barier właśnie administracyjnych, regulacyjnych, nie tylko związanych z Europejskim Zielonym Ładem, to po prostu koszt tego protekcjonizmu będzie coraz większy i też podkreślmy, jedną stroną jest oczywiście bezpieczeństwo żywnościowe rozumiane w ten sposób, żeby duża część tej produkcji była w Unii Europejskiej, ale też elementem bezpieczeństwa żywnościowego jest to, aby ceny tych produktów dla ludzi były tanie, bo jeżeli to rolnictwo europejskie nie będzie zmieniane i koszty tych produktów rolnych będą wysokie, no to kto będzie płacił za te wysokie produkty? No ludzie, a przede wszystkim w największym stopniu najmniej zamożni ludzie, bo to w ich portfelach jest najbardziej odczuwalny wzrost kosztów tych właśnie produktów rolniczych, więc mówienie o tym, że im bardziej produkcja będzie europejska i nastawiona na te małe gospodarstwa, to tym bardziej musimy mieć na uwadze też to, że ma to swoją drugą stronę medalu, że ta produkcja będzie też droższa i to też będzie pewien koszt dla klientów, którymi są no wszyscy Europejczycy, którzy to konsumują. Więc tutaj też do tego całego równania chciałbym też konsumentów dorzucić, bo rozmawiamy cały czas o produkcji, a przecież na końcu ktoś te produkty kupuje. I moim zdaniem tutaj polski rząd jest w bardzo trudnej sytuacji, no bo dziedziczy tak naprawdę pewną sytuację, która nie jest tylko stworzona przez Prawo i Sprawiedliwość, tylko jest tak naprawdę, była to cicha zgoda wszystkich rządów, że my nie chcemy zmieniać tej sytuacji na wsi, dlatego że też podkreślmy, ona wynika też z przyczyn kulturowych. Małe gospodarstwa rolne były nie tylko traktowane jako pewne jednostki ekonomiczne, ale były traktowane jako pewien sposób rezerwuar pewnej tradycji polskiej, ojcowizny i to są wszystko bardzo trudne decyzje, które trzeba podjąć, bo nagle zmiana na takie duże rolnictwo, które by się charakteryzowało takimi dużymi farmami, ona oznacza też pewną rewolucję w polskiej wsi. Ale też podkreślmy z drugiej strony, i to w raporcie, którego Bartek jest współautorem, też to podkreślaliśmy, że też coraz mniej na polskiej wsi jest rolników, więc jeżeli nie dzisiaj, to kiedy jest czas na tą rewolucję? To znaczy dzisiaj ten koszt tej rewolucji i tak będzie znacznie mniejszy niż byłby w przeszłości, kiedy duża liczba ludzi utrzymywała się z tego sektora, kiedy też ten poziom bezrobocia był bardzo wysoki. No dzisiaj uważam, że musimy iść jednoznacznie w stworzenie pewnych bodźców zachęcających zarówno rolników do integracji, czy w spółdzielnie, czy w jakieś większe podmioty, które będą miały siłę rynkową i pewnie głównym takim narzędziem do tego, żeby to stworzyć są wciąż jeszcze te narzędzia, które mamy twarde, czyli dopłaty, które nie powinny być uzależnione, one nie powinny promować tego, im mniejsza jest mniejsze gospodarstwo, tym lepiej, tylko wręcz przeciwnie, powinny tworzyć zachęty do tego, żeby te po prostu gospodarstwa razem się jakoś chciały integrować. No i na końcu też podkreślmy jedną rzecz, przy całej oczywiście sympatii i zrozumienie dla sytuacji rolników, bo ta sytuacja jest bardzo trudna, po prostu koszty ich pracy dramatycznie wzrosły i to kilkadziesiąt procent na przestrzeni bardzo krótkiego czasu, spadły koszty pszenicy i innych produktów rolnych, czyli mamy po prostu koszty idą w górę, a zyski idą w dół i dzisiaj tak naprawdę te koszty przewyższają już zyski, ale no, na drugie można powiedzieć kopyto, powiedzmy sobie też wprost, że dzisiaj duża wina jest też po stronie polskich rolników, jeśli chodzi o niski poziom współpracy. I jeżeli my mówimy o tym, że w rolnictwie zachodnioeuropejskim na przykład dominują spółdzielnie w wielu obszarach, które są w stanie negocjować dobre ceny z tymi dużymi dyskontami, no to wynika między innymi z tego, że współpraca tych rolników przebiega dużo lepiej niż współpraca między polskimi rolnikami. Więc tutaj niestety, ale obawiam się, że z punktu widzenia państwa trzeba podjąć twardą decyzję, nie tylko zachęcającą rolników do współpracy, bo te zachęty okazały się dotychczas niewystarczające, ale wręcz wymuszające tę współpracę, bo po prostu innej drogi niestety nie ma, no ale to będzie rodziło oczywiście ogromne społeczne emocje.
Bartku, Paweł nawołuje do rewolucji na polskiej wsi, uważając, że skoro nie możemy cały czas przekładać tego w nieskończoność, no to trzeba, no, przyszedł czas na odważne decyzje. Czy ty uważasz, że jesteśmy skazani na tę rewolucję i po prostu rolnicy też muszą się pogodzić z tym, że przyszły dla nich trudne czasy i jak długo jakoś rząd czy Unia pomagała im w wprowadzaniu tych gospodarstw, tak przyszedł czas na to, aby po prostu zmierzyć się z trudną sytuacją rynkową.
Na pewno się zgodzę co do tego, że musimy podjąć decyzję. Paweł, to co Paweł zaproponował, to był ten wariant rynkowy, powiedzmy tak, czyli żeby chcemy, żeby to rolnictwo było przede wszystkim konkurencyjne. Ja powiem trochę na drugą nóżkę, to znaczy będę trochę bardziej stanę w ochronie tych rodzinnych gospodarstw rolnych i tego tradycyjnego, powiedzmy, rolnictwa niewielkotowarowego. Stoimy, powiedzmy, oboje z Pałem w pewnym brzydkim pokoju i zastanawiamy się, na jaki kolor mamy tą ścianę pomalować. Ja chcę na biało, Paweł chce na czarno. Na pewno oboje zgadzamy się co do tego, że najpierw trzeba przygotować stanowisko pracy i trochę w tym pokoju posprzątać, tak? Ale jak już będzie posprzątane wstępnie i przygotowane wszystko do roboty, no to już musimy mieć kupioną farbę i wiedzieć, w jakim kierunku chcemy ten pokój urządzać ostatecznie, tak? I Paweł tutaj wskazał taką wizję właśnie, że przede wszystkim konsolidacja tego rolnictwa, tak? I oczywiście pełna zgoda co do integracji, tak? Ale także zniesienie pewnych ograniczeń, pewnych wymogów, tak? Element warunkowości wcześniej, tak, w kontekście ogólnej takiej polityki Unii Europejskiej klimatycznej, tak, został wskazany. Ja mam tutaj, to jest jeden z tych kierunków. Drugi kierunek to jest, czyli Paweł wskazał mniej protekcjonizmu, tak, mniej regulacji i trochę mniej protekcjonizmu takiego wewnętrznego, powiedzmy. Ja bym w drugą stronę proponował, czyli więcej tego protekcjonizmu, tak. Obecnie żywność w Europie jest najlepszą jakością na świecie i to jest ogromna wartość, którą naprawdę szkoda byłoby zaprzepaścić, bo ja chciałbym, żeby moje dzieci po prostu nie musiały jeść śmieci, tak? I to jest bardzo ważne, że mam te regulacje. I pójście w wariant z większą ilością protekcjonizmu jest o tyle trudne, że to jest działanie wbrew trendom, tak? I co mam na myśli, mówiąc więcej protekcjonizmu, tak? Paweł tutaj wskazywał, że to rolnictwo jest rodzinne, jest... nie wygra konkurencji po prostu z korporacjami. Owszem, nie wygra, no chyba że stworzymy takie mechanizmy, takie regulacje, że wygra po prostu i będziemy i dostosujemy te mechanizmy protekcjonistyczne, tak? Dopłaty obecnie nie gwarantują tego w obecnym kształcie, tak? No bo nie możemy uważać, że nie mamy wpływu na wahania cen kosztów produkcji, nie mamy wpływu na ceny produktów rolnych na giełdach światowych, tak, ale masz tutaj rolniku ileś tam 12% utargu z hektara w ramach dopłaty, no i sobie radź i wszystko działa, tak, no nie działa, no ewidentnie nie działa po prostu, tak. Paweł tutaj wskazał, że powinniśmy iść właśnie w kierunku tego, żeby poluzować trochę i pozwolić produkować. Ja uważam, że powinniśmy ograniczyć import i na zasadzie wzajemności, wskazać, że absolutnie nie godzimy się na żywność niższej jakości importowaną w Unii Europejskiej, tak? I pójść w integrację sektora, tak? A ta integracja sektora, Paweł tutaj wskazał też, że spółdzielnie rolników mogą negocjować lepsze ceny. Obecnie w Polsce mamy ten dylemat, że ten proces zaszedł już tak daleko, że na wszelkie spółdzielnie i tak dalej jest już trochę za późno i te asymetrie są na tyle duże, że nawet jeżeli większość producentów zbóż byłaby obecnie zrzeszona w spółdzielniach, to tak na dobrą sprawę ten proces by tyle trwał, że to i tak niewiele by już zmieniło i rolnik miałby bardzo słabą pozycję przetargową, tak? No i teraz możemy sobie wyobrazić tak scenariusz, gdzie rzeczywiście te rodzinne gospodarstwa powiedzmy upadają, tak? Ale nie uważam, żeby w sektorze spożywczym rentowność była najważniejszym czynnikiem, tak? Tylko przede wszystkim bezpieczeństwo właśnie żywnościowe, tak, żeby w ramach krajowego łańcucha dostaw, żebyśmy mogli dostarczać lokalne, zdrowe, wysokiej jakości produkty i ja bym nie szczędził na to pieniędzy i to też nie jest tak, że my jesteśmy jakoś piekielnie niekonkurencyjni, tak? Ceny, tak jak mówię, są zglobalizowane, ale my możemy chronić rolników, nie wiem, systemami ubezpieczeń, tak, preferencjami w opodatkowaniu, tak, w finansowaniu i tak dalej. Mamy naprawdę szeroki wachlarz możliwości, żeby te czynniki kosztowe powiedzmy częściowo amortyzować. Możemy tworzyć rezerwy strategiczne, tak, i uwalniać powiedzmy te rezerwy w przypadku wahań cen rynkowych. Tak naprawdę pomysłów jest wiele i musimy po prostu się zdecydować, czy idziemy w rynek, tak? czy idziemy w to, żeby ta żywność była lokalnie produkowana w rodzinnych gospodarstwach. Ja zdecydowanie jestem za tym drugim scenariuszem, tym bardziej, że ten wątek ojcowizny i tak dalej, to jest, uważam, trochę ważna część polskiej tożsamości, polskiej wsi i oczywiście te zmiany na wsi zachodzą, tak? I ta konsolidacja rolnictwa będzie postępowała, tak czy tak, no po prostu czynników demograficznych nie oszukamy, tylko trzeba mieć na uwadze to, że to wszystko rodzi koszty społeczne, tak, i one już teraz są wysokie. Jeżeli będziemy je podwyższać, no to będzie sytuacja polityczna będzie jeszcze bardziej zaogniona, tak, więc ja bym po prostu przestał grać w tą grę rynkową, tak, że mamy być konkurencyjni i tak dalej, bo to jest po prostu wyścig szczurów, w którym Polska nie może wygrać, tak, bo my zresztą nawet nie mamy na tyle żyznych ziem w Polsce, nie mamy takich warunków instytucjonalnych i w strukturze tego sektora, żebyśmy my mogli być bardziej konkurencyjni od Ukrainy na przykład, tak, czy od krajów Ameryki Łacińskiej. Nie jesteśmy w stanie tego zrobić, chyba że pójdziemy w ogromne wielkotowarowe gospodarstwa po dziesiątki tysięcy hektarów, z poluzowanymi wymogami odnośnie jakości tej żywności, z poluzowanymi wymogami odnośnie techniki rolniczej i tak dalej, a ja nie chcę. Ja nie chcę, żeby polska wieś i polskie rolnictwo, które ogromne zmiany od czasów transformacji ustrojowej przeszło, bardzo się zmodernizowało, żeby teraz cały ten wysiłek modernizacyjny przez polskich rolników, który został podjęty, poszedł teraz na marne po prostu, tak, bo rzucamy ich na pastwę tego rynku, powiedzmy, tak? A rynek patrzy na stopy zwrotu, a nie na to, żeby ta żywność była zdrowa, odpowiedniej jakości, bezpieczna, tak? No bo polskie rolnictwo po prostu też nie będzie w stanie konkurować, chociażby z tym ukraińskim, tak? I przez to, że sobie odpuścimy tą krajową bazę surowcową, to owszem, niektórzy zwolennicy takiej naprawdę liberalnej doktryny ekonomicznej mówią, że okej, wtedy tańszy surowiec wyprze droższy, tak, jak tańszy, gorszy pieniądz wypiera lepszy, tak, tańszy surowiec będzie wypierał surowiec krajowy, tak, no ale to wtedy po prostu przetwórstwo zyska i będzie większe PKB, no fantastycznie, tylko że wtedy w przypadku wojny na Ukrainie, na przykład kolejnej rundy, tak, albo jeśli będziemy importować zboże czy jakieś kolejne produkty, no to będziemy drżeć po prostu o to, żeby tam żadnych zakłóceń w tych dostawach nie było. Teraz absolutnie tego problemu nie mamy, mamy nadwyżki w produkcji, lokujemy te nadwyżki na rynkach eksportowych, tylko po prostu problem polega na tym, żeby rolnik większą działkę uzyskiwał, tak, ze swojej produkcji. Tego się nie zrobi, już uważam, jest za późno, bo intuicja Pawła jest jak najbardziej słuszna, że na przykład spółdzielczość, tak, że większe grupy producentów mogłyby te stawki negocjować. W teorii tak, w praktyce teraz te asymetrie są na tyle duże, że to już jest po prostu za późno i państwo tu musi, ten drugi kierunek to jest taki, że państwo musi tu zainterweniować ostro i zmusić trochę przetwórstwo, żeby te działki były większe.
Jest tutaj pewne napięcie, jeśli chodzi o pomysły i słusznie interpretujesz moje stanowisko jako stanowisko, gdzie jest pewien komponent, nazwijmy to liberalny, ja tego nie ukrywam, ale też nie chciałbym, żeby ono jednoznacznie było interpretowane jako takie czysto wolnorynkowe, bez żadnych zabezpieczeń, bo jednak rolnictwo jest pewnym sektorem strategicznym i powinno wymagać pewnych specjalnych regulacji. Natomiast właśnie chyba diabeł tkwi w szczegółach, o jakich regulacjach rozmawiamy i jak dalece my uważamy, że te regulacje powinno się wprowadzać. I tutaj kilka komentarzy. Pierwszy komentarz jest taki, i tutaj chyba od tego powinniśmy zacząć, że niezależnie od tego, czy się zgadzamy z kierunkiem liberalizującym długofalowo europejskie rolnictwo, jest dla mnie absolutnie sytuacja klarowna, że nie można tego wprowadzać gwałtownie w taki sposób, w którym myśmy wprowadzili to na przykład ukraińskie rolnictwo na polski rynek w ubiegłym roku, kiedy to nagle nieprzygotowany rynek przyjął bardzo dużą ilość produktów i teraz mamy problem z jego zbytem. W tego typu sposób absolutnie liberalizacji przeprowadzać nie można. I dla mnie jest oczywiste, że w tym krótkim horyzoncie ten protekcjonizm powinien nawet wzrosnąć. Więc ja tutaj dopinguję rządowi, żeby przekonał Komisję Europejską do tego, żeby jeśli chodzi o handel produktami z Ukrainy, to no, postawił największy protekcjonizm i Unia Europejska powinna moim zdaniem Ukrainie pomóc w taki oto sposób, aby ten eksport ukraińskich produktów rolnych trafiał bez problemu na rynki międzynarodowe, no bo przecież wszędzie te produkty są potrzebne. No pewnie naturalnie dla Ukrainy byłoby najlepiej, żeby sprzedawać to na rynku unijnym, chociażby też z tego względu, że to też jest element pewnego przygotowania w ogóle do integracji z unijnym rynkiem, ale obecna kryzysowa sytuacja absolutnie dla mnie świadczy jednoznacznie o tym, że na krótką metę ten protekcjonizm należy zastosować. Pytanie brzmi właśnie o ten dłuższy horyzont i tutaj już będę bronił, że moim zdaniem wypisanie się z tego wyścigu, jakby chciał Bartek, przynajmniej tak to zinterpretowałem, będzie moim zdaniem bardzo kosztowne i w sytuacji, w której bardzo już od wielu lat bardzo wiele osób wskazuje, że Komisja Europejska nie chce kontynuować tego modelu wsparcia, który dzisiaj kontynuujemy, de facto takiego można powiedzieć prosocjalnego, bo to nie jest jakby wsparcie, bym powiedział pro takie inwestycyjne, że dajemy tak kredyt w banku, daje się firmom czy startupom po to, żeby one później jakby urosły i z tych nadwyżek nie tylko spłacą kredyt, ale będziemy mieć też pewien wzrost PKB i generalnie rozwój, no tutaj ta dopłata do rolników tak nie wygląda. To jest po prostu dopłata, można powiedzieć, taka socjalna po to, żeby to rolnictwo w ogóle było opłacalne. I w momencie, w którym my będziemy abstrahować tych warunków rynkowych, to będziemy musieli coraz więcej, moim zdaniem, dopłacać do tych mechanizmów. W sytuacji, w której potrzeby finansowe Unii są dzisiaj bardzo duże, zastój gospodarczy jest dość oczywisty, a jeszcze istnieje bardzo duże ryzyko, że te dopłaty będą coraz mniejsze. W związku z tym my musimy przygotować też polskie rolnictwo na taki, bym powiedział, czarny scenariusz, czy w każdym razie bardziej pesymistyczny niż dzisiaj, w której tych środków po prostu będzie mniej do dyspozycji. I właśnie po to wydaje mi się, że trzeba przesterowywać ten sektor polski rolniczy, aby w maksymalnie dużym stopniu właśnie uratować produkcję w Polsce, właśnie kierując się tym bezpieczeństwem żywnościowym, o którym mówił Bartek, niż wystawiać się właśnie na konieczność importu. Jeżeli nie chcemy importować, to dla mnie jest oczywiste, że my musimy po prostu tą strukturę mocniej tutaj zmienić. I tutaj dotykamy znowu tego wątku ojcowizny. Pewnie ten dla mnie argument, że ta zmiana byłaby rewolucyjna, byłby bardziej adekwatny, mówię, pewnie 10, 20, 30 lat temu, natomiast dzisiaj przy tych problemach demograficznych, które mamy i biorąc pod uwagę, jak dzisiaj niewielki w ogóle procent odsetek ludności żyjącej na wsi para się rolnictwem, to moim zdaniem wcale tak naprawdę ta rewolucja społeczna, ona nie musi być duża. Znaczy moim zdaniem ten strach, który wynika z tych zmian strukturalnych, w jakiejś mierze jest strachem wynikający z przeszłości, ale który nie jest dzisiaj już adekwatny do tych zmian, które są wymagane i myślę, że te zmiany mogłyby wielu rolnikom pomóc też wzmocnić swoje podstawy, mówię, ekonomii. Oczywiście ta integracja pewnie dzisiaj nie ma dużo czasu, żeby o tym szerzej powiedzieć, może się odbywać w różnych modelach. Ja wyobrażam sobie taki model, w którym każdy rolnik jest beneficjentem tej integracji. To nie jest tak, że my nacjonalizujemy tą ziemię, zabieramy tym rolnikom, tworzymy jakiś kołchoz, tylko właśnie tworzymy pewien taki system, który im powoduje, że dla nich się też to będzie opłacało. I może na koniec tylko kwestia tej jakości żywienia. Ja się zgadzam, że Unia Europejska oczywiście jest miejscem, gdzie ta jakość jest jakby najlepsza, ale chyba no tutaj tak odzywa się we mnie pewna taka wolnorynkowa nuta, która mówi o tym, że jeżeli ktoś chce jeść żywność, która jest na wysokim poziomie i dobrej jakości, oczywiście powinien mieć do tego prawo i można to płacić więcej, ale jeżeli ktoś mówi, mnie na dobrą żywność nie do końca stać albo nie chce na to przeznaczać środków i chce mieć prawo do korzystania z gorszej żywności, która jest tańsza, też moim zdaniem nie powinniśmy takiej osobie mówić, nie, ty musisz jeść tylko i wyłącznie najlepsze, więc pewien kompromis, który polega na tym, że z jednej strony Unia powinna zejść z pewnych standardów, ale oczywiście z drugiej strony też powinna pilnować tego, żeby produkty, które wpływają na unijny rynek, też respektowały pewne standardy, które my mamy, aby nie było tej asymetrii, jak jest dzisiaj, bo ona faktycznie jest fatalna i rację mają rolnicy, że nie może być tak, że wjeżdża, nie wiem, czy ukraińskie, czy inne zboże na rynek unijny, które nie spełnia pewnych kryteriów i przez to ta produkcja może być tańsza, no to jest oczywiście sytuacja bardzo, bardzo niesprawiedliwa, na którą się na pewno nie powinniśmy godzić. Ale jak na tą niesprawiedliwość odpowiedzieć? No moim zdaniem właśnie dwojako. Z jednej strony wymuszenie pewnych standardów na importerach, ale z drugiej strony też obniżenie pewnych standardów u nas w Unii po to, żeby tutaj no, ten wyścig na 100 metrów był równy, a nie tworzyć sytuację, w której jeden zawodnik ma 10-kilowy plecak i udajemy, że ten wyścig jest sprawiedliwy, bo nie jest.
Chciałbym zamknąć ten wątek, już nie dam Bartku przestrzeni na odpowiedź, bo myślę, żebyśmy się tutaj w ten spór o liberalizację rynku rolnego gdzieś mogli zakopać. Natomiast myślę, że ostatni wątek, który jest dla naszych słuchaczy i widzów istotny, czyli sprawa Ukrainy. I mam takie poczucie, że jednak ta złość została przekierowana w stronę samej Ukrainy, której przecież nie można się dziwić, że chce sprzedawać swoje towary. Wydaje mi się, że ta złość jednak powinna być skierowana właśnie w stronę Brukseli i tej strategii, w której faktycznie te produkty wpuściliśmy z dnia na dzień i co więcej, nie chcemy tego importu póki co jakoś na większą skalę zamykać, więc Bartku, pytanie do ciebie, czy to, co powiedziałem, jest logiczne i czy powinniśmy czym prędzej ten import zamykać, bo ma też chyba warto wspomnieć o tym, że jednak po prostu w interesie wielu krajów europejskich też jest to, aby te tanie produkty ze wschodu płynęły i nasza sytuacja polska jednak nie jest tutaj sytuacją uniwersalną dla wszystkich krajów europejskich jako takich. Dość powiedzieć o tych, którzy te konglomeraty, którzy posiadają po prostu te konglomeraty istniejące na Ukrainie, a są to przecież, jest to kapitał Europy północno-zachodniej.
To jest, oczywiście jest tak, że nie każdy się sprzeciwia temu importowi. Dlaczego tak jest? No dlatego, że ten kryzys, o którym teraz mówimy w rolnictwie, no to on jest w rolnictwie, a nie w przetwórstwie. Tak? I to trzeba podkreślić jasno, że to mówimy cały czas o surowcu, czyli produkcie nieprzetworzonym. I rolnik tworzy produkt nieprzetworzony, który potem w kolejnych etapach łańcucha dostaw jest przetwarzany i tam jest marża i tam się biznes spina, nie spina się na etapie produkcji surowca. Tak? I teraz jak rozwiązać kwestię ukraińską, no to jest szalenie trudne pytanie, tak, no bo właśnie to rolnictwo europejskie jest nastawione raczej na te gospodarstwa małe i średnie i na relatywnie skrócone łańcuchy dostaw, tak, a rolnictwo ukraińskie, no to jest po prostu ekstensywne rolnictwo wielkotowarowe, które jest na łatwy, szybki zysk nastawione, bez względu na jakość, i biorąc pod uwagę ilość przede wszystkim. I tak jak Paweł wskazał, Ukraińcom zależy na tym, żeby sprzedawać w Europie, no z prostego powodu, tak, no fluktuacje cen są na całym świecie, ale pewna stabilność rynku zbytu w Europie jest nieporównywalnie większa niż gdzieś tam na Bliskim Wschodzie i tak dalej, gdzie co chwilę wybuchają różne kryzysy, taki popyt na te zboża, na te produkty, na ten surowiec jest po prostu dalece bardziej zmienny, tak? No i przede wszystkim też to, jak Ukraina się udomowi do czasu realnej akcesji, tak, i rozpoczęcia tych negocjacji dotyczących warunków tego, jak tą Ukrainę wkomponować w Unię Europejską. Im bardziej się Ukraina wkomponuje do tego czasu, im większą część swojej produkcji będzie lokować w Europie, tym po prostu będzie mieć łatwiej, tak? Dlatego też no teraz to już są stare dzieje, nikt o tym nie pamięta, tak, ale przecież komisarz Wojciechowski dawno, dawno temu, rok temu jakoś proponował, żeby te produkty ukraińskie Unia Europejska tranzytem przepuszczała przez swoje terytorium i eksportować do Afryki, tak? I absolutnie to się nie spotkało z entuzjazmem Ukraińców, tak, bo oni chcieli sprzedawać te produkty tutaj, w Europie. No i problem nasz trochę polega na tym, że my też swoje produkty sprzedajemy w Europie i mamy ten eksport geograficznie słabo zdywersyfikowany, tak, bo około 80% polskiego eksportu rolno-spożywczego to idzie do Unii Europejskiej, tak. No i problem trochę, powiedzieli, że nie będę miał okazji, żeby odpowiedzieć na to, co Paweł powiedział, trochę będę miał, bo to wracamy znowu do tego wątku, tak, do konsolidacji rolnictwa i tego, żeby to gospodarstwo było większe. Mamy teraz średnią wielkość tego gospodarstwa w Polsce, tak, te słynne, jak powiedział Paweł, 11 hektarów, to nie do końca jest prawda, tak, bo mamy ogromną szarą strefę, bezumowne dzierżawy, tak, i tak na dobrą sprawę nawet nie wiemy, jaka jest realna, przeciętna wielkość gospodarstwa rolnego w Polsce. To też jest temat na inną rozmowę. Natomiast nawet zakładając, że dzisiaj, albo nie, w przestrzeni 5 lat, pięciokrotnie, albo nawet sześciokrotnie zwiększamy średnią wielkość gospodarstwa rolnego w Polsce. I to i tak będzie za mało, żeby to rolnictwo było po prostu konkurencyjne długoterminowo, tak? W przypadku, gdzie mówimy o rolnictwie wielkotowarowym, bo mówimy o konkurencji z podmiotami, które mają milionowe areały upraw, tak? I teraz nawet integracja, nawet 5-, 6-, 10-krotne zwiększenie tych areałów, tak? Nie załatwia sprawy po prostu, tak? I to jest temat piekielnie trudny. Nie wiem, szczerze mówiąc, jak to zostanie rozwiązane. Wydaje się, że po prostu Komisja Europejska jak zwykle stoi po stronie dużego kapitału, który siedzi w przetwórstwie, tak, i mówi, że no, PKB się zgadza, tak, jest większa marża, większy utarg na produktach, i czyli działa, tak, a że produkcja rolna u nas się przestaje opłacać, no to jest mniejszy problem. I też uważam, że jest wyjście z tego dylematu, o którym Paweł mówi, też jest też ciasko dla liberałów, tak? W całym tym pomyśle tej mojej koncepcji pro-protekcjonistycznej. Dlaczego? Dlatego, że my jako Europa w ogóle nie musimy eksportować produktów nieprzetworzonych, tak? Jak Ukraina. Nie musimy być Ukrainą, nie powinniśmy być. I przykład Polski to dobrze pokazuje, że mamy fantastyczne wyniki eksportu w spożywce, ale to jest produkt przetworzony, tak? I moglibyśmy, jako Polska, no jako Europa też, tak? Ale jako Polska, jako Europa, po prostu postawić bardzo mocno, jeszcze bardziej na eksport produktów przetworzonych, ale na takiej zasadzie, że to będzie produkt przetworzony wysokiej jakości, konkurencyjny cenowo. Dlaczego? No bo wtedy, dobra, zaraz wrócę, że to będzie produkt wysokiej jakości, ale już jakby końcowy, gotowy do skonsumowania, powiedzmy, tak, a nie zboże, które będzie musiało konkurować z gorszym jakościowo na rynku światowym, tak, które ma niższe koszty i tak dalej. Jeżeli założylibyśmy taki scenariusz, tak, że powiedzmy rolnik byłby udziałowcem czy akcjonariuszem spółki, która zajmuje się przetwórstwem, tak, no to wtedy te czynniki kosztowe już byłyby rozważane nie w kontekście tylko ceny materiału siewnego, nawozów, sprzętu i tak dalej i ceny na giełdach, tak? Tylko te czynniki kosztowe byłyby wtedy rozpatrywane w kategoriach jakby w całym tym cyklu produkcji, tak? Czyli od nawozu przez surowiec, czyli zboże na przykład, albo rzepak, albo co tam, po produkt końcowy. I w całym tym toku produkcji byśmy wtedy się zastanawiali, czy to się spina, czy to się nie spina. A o wiele większe możliwości kreowania ceny, marki, marketingu i tak dalej mamy już w przypadku gotowych produktów, tak? A nie w przypadku produktu, gdzie bierzemy do ręki zboże europejskie, zboże tutaj, nie widać pewnie tego na kamerze, zboże europejskie, zboże jakieś tam amerykańskie, czy jakieś tam, i nie widzimy za bardzo różnicy, tak? Tutaj tej możliwości kreowania ceny nie ma, ale mamy możliwości kreowania marki zdrowej, wysokiej jakości żywności, a prawda też jest taka, że na globalnych rynkach, taka prawda też jest taka, że to przetwórstwo po prostu się opłaca, tak? To przetwórstwo po prostu się opłaca i też w ramach krajowego łańcucha dostaw możemy to robić. I jak, gdzie tutaj jest miejsce dla Ukrainy? Jest miejsce dla Ukrainy w Europie, jeżeli my będziemy mieli tak zintegrowane łańcuchy dostaw, że to ukraińskie zboże będzie po prostu dodatkiem, tak, do tego, że polski rolnik na przykład będzie miał zagwarantowany po odpowiedniej cenie zbyt, tak, dla swoich produktów i jeszcze działkę z tego przetwórstwa, a żeby powiedzmy obniżać koszty, to sobie wtedy może dorzucać jeszcze zboże z innych tych, tylko to wymaga inwestycji w przetwórstwo, większej partycypacji rolnika w zyskach, nie tylko w kosztach, plus nowego instrumentarium Komisji Europejskiej, tak? Tego nie ma i wydaje mi się po prostu, że Komisja Europejska tutaj w kontekście Ukrainy postąpi tak, jak postępowała dotychczas, tak? Czyli zignoruje głosy z Europy Środkowo-Wschodniej, jak w wielu przypadkach jest robione, tak? Najsłabszą grupę w całym tym łańcuchu, czyli rolników, też po prostu na dłuższą metę zignoruje, tak? I liczyć się będą zyski korporacji, przetwórstwa i też sieci handlowych, tak, które po prostu będą tutaj liczyły z tego tańszego importu zyski. No i nie odbędzie się to bezkosztowo, tak. Uważam, że po prostu może to podminować cały proces integracji. I kończąc, wydaje mi się, że w Polsce, co warto docenić, ale wcale nie jest tak rzadkie, jak Polacy chcieliby uważać, mamy konsensus polityczny co do tego, że te krajowe rolnictwo trzeba chronić i że ten import nieuczciwy jest jakimś sensie zagrożeniem, tak, że chcemy tą krajową produkcję na rodzinnych gospodarstwach dalej opierać, tak. Polacy też jakby zależy im na polskości produktów, zależy im na to, żeby te produkty były wysokiej jakości i nie tylko na cenie, obok ceny to są dwa jakby takie główne czynniki, którymi się konsumenci kierują, tak, więc mamy pewien konsensus w Polsce, i wydaje mi się, że w Europie Środkowo-Wschodniej także, co do tego, że ten import nie może być dziki i tak jak Paweł powiedział, tak, to wszystko wymaga czasu, diabeł tkwi w szczegółach i tak dalej, więc teraz już naprawdę kończąc, rzeczywiście my z Pawłem stoimy w tym pokoju i oboje się, jak mówiłem wcześniej, zgadzamy co do tego, że najpierw trzeba tutaj ogarnąć, posprzątać, wziąć to na spokojnie, powiedzmy, tak, ale no musimy się zacząć zastanawiać, w którym kierunku będziemy iść.
To trzymając się metafory pokoju, ale nie o malowaniu ścian, ale o tym, kto nam zdemolował ten pokój, bo mam wrażenie, że dzisiaj dla Europy Zachodniej Komisji to zabrzmi trochę jak te filmy z żółtymi napisami ze spiskowymi teoriami. Jest wygodne trochę, że z jednej strony właśnie to przetwórstwo, ten duży kapitał zarabia, ale z drugiej strony ta złość rolników w dużej mierze, czy złość społeczna jest skierowana właśnie przeciwko Ukrainie i w tę stronę kanalizowana jest ta społeczna emocja. Pawle, czy też postrzegasz ten jakiś paradoks tej sytuacji i czy to będzie rzutować bardzo mocno właśnie na tą relację nie tylko z Ukrainą, ale w ogóle na ten proces potencjalnie integracji wejścia Ukrainy do Unii Europejskiej?
Na pewno. To, że te emocje są w Polsce bardzo silne i one są skierowane w stronę Ukrainy, to jest fakt i to widzimy już w badaniach opinii publicznej. Ja się zgadzam z tą tezą, że ten czynnik ukraiński jest zdecydowanie przeszacowany, chociaż no też uczciwie trzeba powiedzieć, że to, pomimo tego, że mamy wprowadzone embargo na kilka produktów rolnych, to nie znaczy, że to jest szczelne, no bo wystarczy, że ten produkt innym kanałem wejdzie na teren unijny, on może do Polski wrócić i to się faktycznie dzieje, więc tutaj akurat rolnicy pod tym względem mają rację. Moim zdaniem sytuacja jeszcze jest o tyle skomplikowana, że nawet jeżeli byśmy chcieli podjąć jakieś jednostronne działania blokujące, stricte, rozszerzające na przykład chociażby listę tych produktów objętych embargiem, no to musimy pamiętać o tym, że broń jest obosieczna i niestety w sytuacji, w której Polska coraz więcej eksportuje na Ukrainę już tej przetworzonej żywności, o której mówił Bartek, no to my byśmy dostali rykoszetem, chociażby nie wiem, polska branża mleczarska, która dość dobrze sobie radzi na tym rynku ukraińskim, no na pewno spotkałaby się z jakimiś retorsjami ze strony ukraińskiej, więc my musimy tutaj do tej naszej opowieści tutaj też ten element uwzględnić. Czym to się skończy? Wydaje mi się, że jakimiś ustępstwami z każdej ze stron, to znaczy strona ukraińska musi przyjąć do wiadomości, że nie będzie miała tak komfortowych warunków, jak pewnie by chciała, to znaczy strona ukraińska uważała, że po prostu z powodów wojennych powinniśmy jako rynek unijny jednoznacznie otworzyć bez żadnych obostrzeń ten rynek na produkty wszystkie ukraińskie i to się dzisiaj nie wydarzy. Już wiemy, że Komisja Europejska pracuje nad pewną właśnie powrotem do być może kontyngentów, które po 2014 roku były właśnie stosowane powszechnie, kiedy ta umowa stowarzyszeniowa troszeczkę zliberalizowała ten handel, zostawiając takie kontyngenty ilościowe. No pytanie jest oczywiście o liczbę, bo to jest jakby kluczowe. No niemniej dzisiaj już Ukraińcy wiedzą doskonale, że sytuacja jest na tyle trudna, że nie uzyskają maksymalnej satysfakcji, więc też muszą zaakceptować to, że muszą zejść trochę z oczekiwań. No i pewnie ten wariant, gdzie będziemy chcieli pomóc Ukraińcom wyeksportować te ich produkty na świat, pewnie z takim wariantem trochę win-win na zasadzie, że my nie tworzymy sobie tutaj problemu na rynku unijnym, a z drugiej strony Ukraińcy są w stanie zarabiać na produkcie, podkreślmy, który dzisiaj absolutnie dla nich jest fundamentem, jeśli chodzi o no, jakąś perspektywę gospodarczą w sytuacji, w której zakłady metalurgiczne zostały zniszczone z powodów wojennych, więc to rolnictwo dla Ukrainy dzisiaj absolutnie takim obszarem numer jeden. To, że oczywiście on jest zdominowany przez oligarchów, jest jakimś kontekstem, no ale też jednak ileś tam miejsc pracy jest, ileś tam dochodów z tych podatków jest, nawet jeżeli te podatki są nieszczelnie zbierane, no to nie jest tak, że to jest tylko interes jakichś oligarchów, a dla państwa ukraińskiego jest to w ogóle obojętne, jak się niekiedy to stawia. No tak, takiej tezy tutaj przyjąć nie powinniśmy. No więc mówię, rząd Polski jest w bardzo trudnej sytuacji, dlatego że dzisiaj te emocje idą w stronę antyukraińską, a klucze do tego leżą w Brukseli, na które Donald Tusk będzie miał bardzo ograniczone znaczenie, a w relacjach z Ukrainą tak naprawdę to, co mogliśmy zrobić, czyli embargo, już de facto zrobiliśmy i teraz te konsekwencje ukraińskiego importu, które są na polskim rynku, one są efektem po prostu obecności Polski na unijnym rynku, który nie ma swoich granic, więc no Dawno na temat, nie rozmawiałem na temat tak bardzo skomplikowanego problemu, gdzie nie wiszą nie tylko owoce na niskich gałęziach, ale nawet na średnich. I na koniec tylko chciałbym może taką jedną przestrogę powiedzieć, jeśli chodzi o ten kontekst unijny, bo o to też Bartek pytałeś. Podkreślmy, Unia Europejska zaczęła się, integracja europejska zaczęła się od cichego dealu, przede wszystkim z kluczową grupą, którą należało do tej integracji przekonać. Do rolników. Rolnicy byli tą siłą, która na początku lat 50., czyli w tych czasach tuż powojennych, była jeszcze tą siłą konserwatywną w wielu krajach unijnych, która była sceptyczna wobec daleko idącej integracji. I dzięki temu, że udało się stworzyć system dopłat, udało się, niektórzy powiedzieli nawet skorumpować, ja bym tak daleko pewnie nie szedł, nazwijmy to, przekonać rolników do tego, że ta integracja ma sens. I dzisiaj, jeżeli rolnicy przestaną wierzyć w tą integrację europejską, to być może to nie jest tylko problem dla Europejskiego Zielonego Ładu, o którym zaczęliśmy mówić na początku, ale być może w ogóle jest to fundamentalny problem dla integracji europejskiej i zaczną się tutaj jakieś duże turbulencje, które być może skończą się bardzo nieciekawie. Myślę, że taki scenariusz, choć nie jest scenariuszem bazowym, jest już dzisiaj scenariuszem, który należy brać pod uwagę i Unia Europejska, rozważając na temat tego, jak z tego problemu wyjść, powinna mieć tyle głowy, jaka jest stawka tego problemu.
Pawle, wrzuciłeś chyba coś, co nadaje się na tytuł naszej rozmowy albo na jakiś główny przekaz, że rolnicy rozpoczęli Unię Europejską i mogą ją pogrzebać. Cóż za ciekawa teza.
Przecież zaorać.
Zaorać, tak. Będziemy się nad tym zastanawiać. Bardzo wam dziękuję za dzisiejszą rozmowę. Pawle, powiedziałeś, że dawno nie uczestniczyłeś w tak złożonej, w opisie tak złożonego problemu. Ja też dawno nie pamiętam tak gęstej rozmowy na tak ważny temat, więc cieszę się, że udało nam się dzisiaj spotkać. Jeżeli wam też się podobała nasza rozmowa, w linku znajdziecie, w opisie znajdziecie link do wsparcia naszego formatu i Klubu Jagiellońskiego, też linki do tekstów i raportu, którego współautorem jest Bartosz Mielniczek. Ja wam bardzo serdecznie dzisiaj dziękuję. Bartosz Mielniczek, Paweł Musiałek.
Dzięki.
Dzięki.
A ja nazywam się Bartosz Brzyski i mówię państwu do zobaczenia za tydzień.